będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco Państwa witam we wtorkowy wieczór i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone. I witam naszego gościa. Jest dzisiaj ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. Witam księże biskupie serdecznie w Radiu Maryja i w telewizji Trwam.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
Szczęść Boże. Księże biskupie, drodzy Państwo, temat nasz dzisiaj brzmi 300 dni wojny na Ukrainie. To dzisiaj, ten dzień 300 od wybuchu wojny na Ukrainie mija. Ksiądz biskup pamięta, gdzie ksiądz biskup wtedy był, 24 lutego, kiedy się wszystko zaczęło? Chociaż czy to się zaczęło wszystko wcześniej, już wojna zaczęła się lata wcześniej przecież, ale ta faza, jak to mówimy, taka już taka bardzo krwawa, tak? Jak to wtedy wyglądało?
Najważniejsza faza, tak. Zaczęła się 24 lutego, 300 dni temu. Byłem w Zaporożu i nad ranem przedzwonił mi Libańczyk z Kijowa i mówi, że bombardują lotnisko w Boryspolu, bo on mieszkał pod Boryspolem. I mówi, zaczęła się wojna. No i od razu spojrzałem w internet i zobaczyłem, że po całej Ukrainie już rakiety postrzeliwane miejscowości, atak Rosjan w stronę Kijowa, a więc bardzo wielka inwazja Rosjan. Nie myślałem, że do tego dojdzie, dlatego że bywałem często po 14 roku na Donbasie, w Ługańsku, w Doniecku.
Bo to jest teren księdza biskupa diecezji, to są te tereny właśnie.
Tak, bo nasza diecezja ma 7 województw obłacki i wśród tych 7 obłacki jest i Doniec, i Ługańsk. I myślałem, że jeżeli dojdzie do jakiejś eskalacji, to w takim stylu jak w 14 roku, że jakimś sprytem Rosjanie zbuntują ludzi i wejdą tak po cichutku, niepostrzeżenie i potem zablokują dojścia do pewnych urzędów. Ale okazało się, że 24 lutego ta eskalacja była bardzo wielka i już nie według scenariusza z 14 roku. Był to scenariusz bardzo podobny do tego, który przeżyła nasza ojczyzna w 1939 roku 1 września. A więc nad ranem nieoczekiwanie wojska rosyjskie weszły na teren Ukrainy i uderzyły z różnych stron, aby zaskoczyć obronę Ukrainy i rozpoczęła się wielka tragedia też i narodu. I tą tragedię odczuła też Polska, dlatego że od razu w ten sam dzień, 24, setki tysięcy ludzi ruszyły w stronę Polski. A ci, którzy zostali, zaczęli się przemieszczać, żeby szukać bezpieczniejszego miejsca, ale okazało się potem, że takich bardzo bezpiecznych miejsc nie ma na całej Ukrainie, dlatego że rakiety rosyjskie, dalekosiężne, dolatywały nawet do Lwowa i do tych miejscowości położonych bardzo daleko od rosyjskiej granicy.
To już 300 dni trwa ta wojna, która miała być w zamyśle Rosjan krótką wojną kilkudniową. Co takiego jest, księże biskupie, w Ukraińcach, że walczą, że stawiają, że Dawid stawia czoła Goliatowi i to robi skutecznie? Co takiego jest w tym narodzie?
Coś z tych kozaków, o których czytamy w historii, te dzikie pola tutaj, Jan Paweł II, papież, kiedy miałem okazję z nim spotykać się jeszcze jako kapłan, to jak mówiłem, że jestem z Zaporoża, bo jestem tu już prawie 30 lat, to papież mówi, o, dzikie pola, dzikie pola. I coś z tego jest w narodzie ukraińskim, ta waleczność, determinacja, odwaga. Otrzymali 31 lat temu z nieba, bo tak to trzeba powiedzieć, niezależność w 1991 roku, rozpadł się Związek Radziecki i Ukraina pojawiła się na mapie Europy i świata. I dlatego też wielka determinacja, aby obronić niezależność, suwerenność kraju, który pięknie zaczął się rozwijać, choć też od razu były przeszkody, dlatego że przed 24 lutego jeszcze wiele służb rosyjskich miało swoją agenturę w wielkich zakładach pracy, w firmach, nawet w różnych strukturach wojskowych, policyjnych. Poroszenko dużo zrobił porządku tutaj, ale na przykład w 2014 roku minister obrony narodowej, ministrowie siłowych struktur to byli Rosjanie. I dlatego też kontrolowali sytuację i doprowadzili do tego, że kiedy w 2014 roku Krym był brany, no to nie było się czym bronić i wręcz duża część wojska ukraińskiego, służb bezpieczeństwa, policji była sformowana prorosyjski. Dlatego też potem się dużo zmieniło za prezydenta Poroszenki, ale teraz, kiedy się zaczęła ta wojna 300 dni temu, widzimy, że jeszcze resztki tej agentury rosyjskiej w Ukrainie siedzi i dlatego też tutaj ten kozacki duch odwagi i determinacji Ukraińców przerasta wszelkie oczekiwania. Rosja nie spodziewała się, że aż taki opór spotka ze strony narodu ukraińskiego. Wręcz oni byli gotowi na defiladę po kilku dniach. Kiedy wjeżdżali na teren Ukrainy czołgami, wozami pancernymi, to wieźli też ze sobą stroje galowe, żeby na głównym placu w Kijowie defiladę zrobić, defiladę zwycięstwa Rosjan w Kijowie. Ale przeliczyli się, dlatego że wielka odwaga, plus to już było widać w 2014 roku. Gdyby nie takie narodowe podniesienie się całego narodu, który obserwowałem wtedy w 2014 roku, żołnierze nie mieli czym strzelać. Jeździło się na front, zawoziło się żołnierzom buty, walczyli w adidasach, w trampkach, zamawiało się buty skórzane. Ludzie ściągali z Polski kamizelki kuloodporne. Jakimś cudem też udawało się zdobywać broń, żeby mieli czym strzelać. A więc naród wystąpił do boju jeszcze odważniej, aniżeli były na to gotowe struktury państwowe. Dlatego też już w 2014 roku to, że Rosjanie wtedy nie zajęli całej Ukrainy, to tylko dlatego, że naród ukraiński tak się zmobilizował. Ludzie przynosili jedzenie, kobiety gotowały zupę, pierogi lepiły, kurki tam gotowali, żeby żołnierze mieli co jeść. A więc takie było ogólne powstanie, żeby obronić Ukrainę i to się udało i dlatego ta granica się zatrzymała za Donieckiem, za Ługańskiem i ona trwała do 24 lutego.
Ksiądz biskup, jest na Ukrainie tyle, ile trwa niepodległość Ukrainy. 30 lat, rok 91, wyjazd na Ukrainę. Ksiądz biskup jest świadkiem, tak się domyślam, tego, jak ten naród krzepnie. Tak? I teraz ta wojna, choćby nawet tutaj Donieck i Ługańsk, rok 14 i teraz ta wojna, która trwa, czy ta część, ta faza tej wojny, to jeszcze bardziej chyba przyspiesza, jest takim akceleratorem tej jakoś tego, nie wiem jak to nazwać, scalania się, rodzenia się narodu ukraińskiego. Jak to wygląda w takich kontaktach z ludźmi z tej perspektywy księdza biskupa tych 30 lat pracy tam w tym kraju?
Kiedy przyjechałem w 91 roku, pierwszy raz na Ukrainę, to był wtedy jeszcze Związek Radziecki. Potem wróciłem, żeby jeszcze dokumenty wyrobić. Koledzy kursowi się śmiali, że Jasiek pojechał i od razu się Związek Radziecki rozpadł, że to dobrze nie wróży dla Związku Radzieckiego. I to wtedy była ta ekipa tych kapłanów, których jeszcze wysyłał kardynał Glemp do Związku Radzieckiego, mam dokument skierowania do Związku Radzieckiego do pracy. I rzeczywiście mogłem przez te 31 lat obserwować, jak formuje się duch ukraiński, szczególnie tutaj na wschodzie, bo 2 lata byłem w Mańkowcach po biskupie Janie Olszańskim, kandydacie na ołtarze. Tam byłem 2 lata, potem w 93 przyjechałem do Zaporoża i tu prawie wszyscy rozmawiali po rosyjsku. Wielu ludzi wprost mówił, my nie wiemy, kim jesteśmy, czy my jesteśmy Rosjanie, bo mamy w rodzinie ze strony ojca Rosjan, ze strony matki, tam na pół jest Ukrainka, jest Polak i my nie wiemy, kim jesteśmy. I taka była większość tutaj. Dlatego rozmawiali ludzie wszędzie po rosyjsku. My też odprawialiśmy mszę świętą w języku rosyjskim, aż do praktycznie do 14 roku. Dopiero Putin atakiem na Ukrainę przyspieszył proces formowania się i formowania tożsamości narodowej Ukrainy. Ja to widzę po naszych parafianach, że ci, którzy rozmawiali w domu, wszyscy po rosyjsku, potem pryncypialnie przechodzili na język ukraiński, trochę tam z pomyłkami, ale starali się już mówić po ukraińsku, dlatego że zdawali sobie sprawę, że to jest sprawa utrzymania niezależności Ukrainy, że Rosja, Putin i jego towarzysze właśnie na asamblejach międzynarodowych mówili, że to jest przecież Rosja. Przecież wszyscy rozmawiają po rosyjsku. Dlatego my mamy pełne prawo zrobić referendum, a jeżeli się okaże, że ludzie chcą, no to wtedy możemy nawet zająć te tereny. I to zaczynało być, to była coraz większa groźba utracenia tożsamości narodowej na tym terenie i niezależności Ukrainy, którą w 91 roku Ukraina otrzymała. Dlatego też Putin bardzo przyspieszył ten proces przyjęcia całego bogactwa i języka, i kultury ukraińskiej, w szczególności tutaj na wschodzie, na Donbasie. I gdyby nie ta wojna, to myślę, że trzeba byłoby jeszcze ze 2-3 pokolenia, żeby w domach przestali rozmawiać po rosyjsku i przeszli kiedyś na ukraiński. A więc wnuki, prawnuki tych, którzy teraz są tą elitą i polityczną, i kulturową Ukrainy, mogliby dopiero się poczuć Ukraińcami. A Putin zrobił to momentalnie, chociaż proces bardzo bolesny, wielką cenę płacimy, ale on to zrobił w przeciągu już kilku miesięcy, że gdzie się da, ludzie, którzy jeszcze kilka zimą ubiegłą rozmawiali po rosyjsku, w tej chwili mówią po ukraińsku. W sklepie, w tramwaju, w trolejbusie, każdy jak potrafi, tak stara się mówić i uczą się języka ukraińskiego, ażeby pokazać Rosji, że to nie jest Rosja. My jesteśmy Ukrainą. My jesteśmy niezależnym państwem i będziemy tej naszej niezależności bronić.
Wspomniał ksiądz biskup przed wejściem naszym na antenę, że cały dzień dzisiaj od rorad porannych aż do teraz, u was teraz, która jest gdzieś koło po 20 pewnie już godzina, nie mieliście prądu.
To w pół do 8 jest teraz.
W pół do 8.
Godzina różnicy jest. Mhm. I rano zaczęliśmy roraty o 6, z 5 minut było światło, a potem reszta wszystko przy świecach.
No ale nie ma światła, to też nie ma ogrzewania i do tego zmierzam. To jest doświadczenie teraz częste, nie wiem, chyba całej Ukrainy, w wielu miejscach. I chcę zapytać, jak to wygląda ze strony ludzi? Czy się Ukraina nie złamie? Jest zima. Ksiądz biskup sam wspomniał kilka miesięcy, tygodni temu, że przed nami jedna z najcięższa zima od II wojny światowej przed Ukrainą. I teraz trwa ta zima. Czy się Ukraińcy nie złamią? O to chcę zapytać.
Na dzień dzisiejszy trzymają się. Kto nie może już wytrzymać, kto się bardzo boi, bo to też jest stresujące. Jak ktoś ma dzieci, i wie, że jeżeli w tych blokach wielopiętrowych, tam 15 pięter czy 20, jak nie ma prądu, to tak, nie ma ogrzewania, pompa też nie pociągnie wody, nie, a więc bez wody, bez ciepła, bez światła nie da się żyć. To na wiosce jeszcze, jak ktoś ma taki piecyk, tak zwaną grupkę, nie, to się tam jakąś gałąź można znaleźć i rozpalić, zagrzać się, jakąś herbacinę ugotować. Ale w tych wielkich blokach mieszkalnych, gdzie tych wiele pięter, winda nie pracuje, a więc trzeba donieść, nawet jakby się miało piecyk jakiś, to trzeba drewno czy węgiel zanieść tam na jakieś piętro, to jest nierealne, dlatego też wiele osób w tej chwili wyjechało też do Polski, do gdzie się da, ażeby przezimować. A ci, którzy są, no tak właśnie jak ojciec mówi, to jest też pytanie, czy się jutro nie złamią, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do prądu, że jest komórka, jest internet, jest ciepło, że idziesz spać, włączysz sobie światło, grzejnik jakiś. A tak to jak widzę nawet ludzi, każdy gdzieś stara się jakąś cieplejszą kurtkę i nawet ci, którzy przychodzą do kościoła, to tak widzę, czasami niektórzy mają i dwie kurtki na sobie, bo zimno jest i nie wiedzą, czy jak wrócą do domu, czy nie będzie jak w lodówce, bo jak powyłączane wszystko. A więc ta zima już się zaczyna, zaczyna nam doskwierać. I my też z kapłanami, to jest ciepło, to nagrzejemy trochę, ale jak wyłącza się światło, znika światło, to momentalnie jakoś nagrzewa się powoli, ale stygnie chałupa bardzo szybko i my będziemy trwać, ale w szczególności ci, którzy mają małe dzieci w tych blokach, im jest naprawdę bardzo trudno i właśnie dzisiaj do Ukrainy przyjechał ksiądz kardynał Krajewski, też właśnie przywiózł i pomoc z Rzymu. Tam będą kołdry, tam będą kurtki, tam będą ciepłe podkoszulki. To, co pozwoli ludziom przetrwać zimę, a nie tylko ludziom, ale też i żołnierze, którzy bardzo w okopach marzną. Chowaliśmy dzisiaj jednego, kilka dni temu jeszcze jednego żołnierza. Ten wcześniejszy to właśnie zmarł, bo się przeziębił, zapalenie płuc. Myślał, że jakoś wyjdzie z tego, ale w okopach nie ma się gdzie zagrzać. Deszcz ze śniegiem, niskie temperatury, zawilgocone, to wszystko nie schnie. I przeziębił, zapalenie płuc i zmarł. Nasz taki dobry parafianin, który nawet kiedyś marzył, żeby pójść do seminarium. I ta zima jest i dla żołnierzy bardzo trudna, ale też i dla ludności cywilnej w tych wielkich, w szczególny sposób, miastach.
Też chyba przywiózł kardynał Krajewski agregatory prądotwórcze właśnie, żeby ten prąd był tam, gdzie jest on niezbędny, szpitale czy inne tego typu instytucje. Księże biskupie, ksiądz mieszka w Zaporożu, nie, tak? Dobrze mówię? W Zaporożu. To jest dość blisko chyba od linii frontu.
Niecała godzina samochodem się jedzie, niecałą godzinę do już linii końcowej, do miejscowości, a następna to już stoją Rosjanie i ustrzeliwują. Tam, gdzie można podjechać. Są jeszcze miejsca jeszcze bliżej, tylko nie wolno tam podjeżdżać, dlatego że jest zaminowane. Dlatego Zaporożska oblast w 80% jest okupowana. Tylko 20% naszej oblasti jest wolna, a więc wojska ukraińskie kontrolują, a reszta jest pod okupacją i Rosjanie nie mogą wejść do Zaporoża ze względu na to, że kiedy bronił się Mariupol dłużej niż Rosjanie oczekiwali, i wtedy te wojska, które były skierowane na Zaporoże, trzykrotnie były musiały się wycofać, żeby pomóc wojskom, które atakowały Mariupol. I dlatego Zaporoże miało czas i okopało się dobrze. Są cztery linie obrony. Ale linie obrony nie bronią nas przed rakietami, które przylatują najczęściej nocą, kiedy ludzie śpią. I wtedy loteria, jak to mówią tutaj, ruska ruletka, gdzie uderzy rakieta, nikt nie wie. Na początku wojny ludzie chowali się do schronów przeciwbombowych. W tej chwili to jest nierealne, żeby na każdy alarm uciec i schować się. Nawet jak u nas my mamy piwnicę, ale to jest nierealne, żeby każdy raz jak syrena zawyje, bo to bardzo przerażliwie, przenikliwie te syreny wyją, kiedy jest atak rakietowy lub dronów, które Rosja wysyła, drony, które niszczą też infrastrukturę. I patrzę, że już myśmy się przyzwyczaili, że syrena wyje, ale trzeba żyć, są pewne zajęcia i nie można się za każdym razem schować do tego schronu, no bo byśmy tutaj byli w ogóle bez żadnych funkcji i zakłady pracy by stanęły i transport i wszystkie służby nie dałyby rady funkcjonować. Dlatego też wojna, która 300 dni trwa, już nas oswoiła. To jest takie niedobre oswojenie. Ono przynosi też negatywne skutki, dlatego że kiedy rakieta uderza i okazuje się, że ludzi tam nie powinno być, bo był alarm, ale ludzie byli, no bo nie da się za każdym razem szybko zejść i schować. Mamy zawsze nadzieję, że może nie w nasz dom, nie w naszą chałupę uderzy i dlatego też jakoś funkcjonujemy, nie zwracając uwagi na pewne rzeczy, bo się nie da. I tu jest też taki aspekt duchowy, że ta wojna nauczyła nas bardziej jeszcze ufać Bogu niż sobie, niż zabezpieczeniom, które świat nam próbował gwarantować. I tak naprawdę jedynym gwarantem, jedyną opieką, jaką człowiek posiada, to jest ta opieka od Boga, który też najlepiej wie, czego nam potrzeba.
Ksiądz biskup kiedyś powiedział takie zdanie, pamiętam, zacytuję je, że żołnierze mówią, że w okopach nie ma ludzi niewierzących. A potem ksiądz biskup jeszcze dodał takie jeszcze drugie zdanie, że w scenerii wojny spoglądanie na Chrystusa jest o wiele głębsze niż w czasach pokoju.
Tak, w szczególności jak się rozmawia z żołnierzami z linii frontu, oni bardzo, bardzo głęboko myślą o sensie życia. Oni prawie wszyscy są świadkami śmierci. Kolega był, brat, żołnierz, obok, nie ma go. Zawaliło, zginął. Drugi wyszedł przynieść tam coś ze składu. Przyleciał pocisk i rozerwało go na kawałki. I każdy z nich ma takie właśnie doświadczenie. Mają takie realne odczucie przebywania w rękach Boga. I niektórzy z nich, którzy utracili na przykład kończyny, nogi, jedno czy dwie, to nawet mówią, że trochę czasami zazdrościmy kolegom, którzy zginęli, bo nie muszą się męczyć. Ale widać, że Pan Bóg jeszcze od nas coś chce. Jak się zagoi, zrobią mi dobrą protezę, to wrócę na linię frontu. A więc to bardzo trudne doświadczenie, jednocześnie wyzwala niesamowitą energię. Jak patrzysz, że chłopak, który leży z amputowaną nogą, jego marzeniem jest nie, żeby tam mieć jakieś zabezpieczenie, jakiś tam dobry wózek inwalidzki czy coś, tylko żeby mu znaleźć pieniądze na protezę i on chce wracać na linię frontu i walczyć o wolność. I dlatego też ciekawe historie, takie bardzo głębokie z życia, historie spotkania z Bogiem, odczucie, że Bóg jest przy mnie. I ciekawa rzecz, że nawet śmierci tych kolegów, żołnierzy, którzy zginęli, nie prowadzą do rozpaczy. Nie, żołnierze nie mówią dlaczego. Może lepiej jakbym ja, ale wiem, że to wszystko ma sens, że musimy zapłacić wielką cenę. Czasami te świadectwa żołnierzy to są jak porządne kazanie, jak taka rekolekcyjna nauka o sensie życia, że naprawdę Bóg jest i każde nasze cierpienie, każda ofiara, w szczególności ofiara żołnierza, który broni ojczyzny, tak jak ojciec ma bronić swojej rodziny, bo jak przyjdzie bandyta do rodziny i chce pozabijać ludzi, to ojciec, głowa rodziny, ma być gotów nawet życie oddać. I dlatego żołnierze to rozumieją. I naprawdę te piękne świadectwa, że widzą sens życia i sens ofiary swojego życia, że ich koledzy, którzy zginęli, to nie jest bezsensowna śmierć, że trzeba zapłacić najwyższą cenę, dlatego że ta wojna też toczy się o najwyższe wartości, które były zniszczone po 17 roku, po rewolucji październikowej. I to jest też wojna nie tylko o suwerenność, niezależność Ukrainy, ale także o nową cywilizację Europy i świata. Myślę, że i Zachód, teraz kraje Zachodu, mają możliwość popatrzeć i zrewidować swoje poglądy, że musi Pan Bóg wrócić do urzędów państwowych, że musimy się wokół Jezusa skupić, wszyscy zebrać i we Francji, w Niemczech, w Anglii, cały Zachód musi na nowo przyjąć Chrystusa, bo jak nie, to wszystko wtedy nie ma sensu. I na Ukrainie żołnierze pokazują, że ich wiara w Boga, że jest sens i żyć z Bogiem, i jest sens umierać z Bogiem. Kiedy się widzi, że ja to robię, ażeby dzieci, wnuki, mój naród cały, moja rodzina, bliscy, przyjaciele mogli żyć w pokoju. Ja jestem gotów oddać swoje życie z miłości do Pana Boga, który mi to życie dał, i ważnej sprawie, takiej wielkiej, ważnej sprawie, jaką jest wolność. Ja to życie składam w ofierze, ale wiem, że będę żył w niebie. I naprawdę to są wielkie świadectwa tych żołnierzy. Jak opowiadałem, to czasami aż ciarki po plecach chodzą i aż się płakać chce, że ci ludzie tak głęboko rozumieją, że Bóg tak dotknął ich serca w tych okopach i mają takie widzenie realne sytuacji.
Ksiądz biskup tutaj mówi, tak słucham, mówi dużo o takim budzeniu się, wykuwaniu się tej świadomości, tożsamości narodowej Ukrainy, ale też teraz ksiądz biskup powiedział, że te przemiany są o wiele głębsze, że to też są przemiany też na poziomie duchowym. To tak zabrzmiało, jakby, próbuję znaleźć słowa, ale jakby to był też jakiś proces nawracania się Ukrainy przez to cierpienie. Dramat, ale i taki proces duchowy równocześnie gdzieś dokonujący się. Ksiądz biskup kiedyś powiedział takie zdanie też w wywiadzie dla Radia Watykańskiego w maju, właśnie o nawróconej Ukrainie jako owocu tej wojny. Nawrócona Ukraina będzie miała piękną przyszłość. Wtedy będziemy także mogli pomóc także Rosji. I jeszcze jedno zdanie. Nawrócona Ukraina doprowadzi do tego, że nawróci się Rosja. Ukraina będzie mogła pomóc im w wyzwoleniu się od tych kłamstw i wszystkiego, co od rewolucji październikowej zostało w Rosji powykrzywiane.
Tak, patrząc na to, co się dzieje, a w szczególności ta wojna nam pokazała, odsłoniła cały system zakłamania, który z Moskwy był rozprzestrzeniany nie tylko na Ukrainę, na kraje Związku Radzieckiego, ale także i nasza ojczyzna doświadczyła tego strasznego procesu. I Maria w Fatimie prosi, żeby się modlić o Rosję. Wielu ludzi mówi, dlaczego o Rosję, czego tam, co nie, w innych krajach ludzie nie grzeszą? Grzeszą. Ale to, co się działo w Rosji i ta cała machina przestępcza, zakłamana, to NKWD, KGB i to wszystko, ile ofiar, ilu chrześcijan zginęło, ile kapłanów było rozstrzelanych, ile kościołów zniszczonych, ile ludzi prześladowanych tylko za to, że się modlili. I teraz ta wojna pokazuje nam, dlaczego właśnie Maria prosiła o nawrócenie Rosji. Bo widzimy też, jak Rosja podporządkowała sobie pewne układy nawet międzynarodowe. Przecież Putin był pewien, że Niemcy nie kiwną palcem, że on dojedzie do Kijowa, do Lwowa i Niemcy ewentualnie powiedzą tak, jak wtedy, kiedy zajmował Putin Krym, że jesteśmy zaniepokojeni. Tak jak Anglia, Francja w 1939 roku, że jest zaniepokojona tym, co Hitler robi. To samo było w 1914 roku z Rosją. Zachód był zaniepokojony. Nic nie zrobiono, żeby powiedzieć, że jakim prawem zabraliście Krym, jakim prawem zajęliście Ługańsk, Donieck. I dlatego ta machina kłamstwa, ona podporządkowała sobie całe systemy na Zachodzie. To w tym wszystkim pojawił się pieniądz, ropa tania, umowy, gaz z Rosją. Ale to wszystko było na kłamstwie, na zakłamaniu. Rosja prowadziła swoje interesy i
halo, halo. Próbujemy połączyć się z księdzem biskupem Janem Sobiło, który z nami jest. Mamy problemy w połączeniu, nie dziwimy się. Ksiądz biskup mówi z kraju, gdzie trwa wojna, z Zaporoża. Jak słyszeliśmy, mówił przed chwilą, jest zaledwie godzina drogi od linii frontu, to jest niecałe 100 kilometrów, a więc nic dziwnego, że ta komunikacja no nie jest idealna. Oczekujemy, że będziemy mogli się ponownie połączyć z księdzem biskupem, który pracuje od 30 lat już na Ukrainie. Pochodzi z Podkarpacia, z Polski. Od 30 lat jest na Ukrainie. Od 20 lat jest biskupem pomocniczym diecezji charkowsko-zaporowskiej. To są właśnie te tereny, gdzie trwają teraz te wszystkie walki, o których słyszymy w mediach. Tutaj Zaporoże, Mariupol, Donieck, Ługańsk. To są te właśnie wszystkie tereny. I chcemy dzisiaj w 300. dzień od wybuchu wojny jakoś też ogarnąć to, co się tam dokonuje i też spojrzeć na to szerzej, trochę głębiej, dzięki właśnie księdzu biskupowi, który już z nami, jak widzę, jest. Udało nam się połączenie odzyskać. Halo, halo, witamy ponownie księdza biskupa. Czy słyszeliście?
Kłaniam się, szczęść Boże.
No właśnie, jesteśmy już razem, cieszymy się bardzo, że to chwilowe przerwy udało się nam je pokonać. Księże biskupie, czas, może dajmy głos naszym słuchaczom, telewidzom, poprosimy teraz o telefony, żeby też tutaj była ta przestrzeń, bo to jest ważny, też taka wymiar naszego programu. Drodzy Państwo, zapraszamy. 300 dni wojny na Ukrainie. Ksiądz biskup Jan Sobiło jest z nami, tam posługujący od 30 lat. Nasze telefony, przypomnę, dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej to numer 56 657 0012, dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie mamy dwa numery do dyspozycji, 536 600 300 i 536 600 400 oraz dla słuchaczy z zagranicy i telewidzów oczywiście z zagranicy 48 56 657 0013 oraz 48 56 657 0014. Te telefony już są do Państwa dyspozycji. Księże biskupie, mówiliśmy o nawróceniu tutaj, o takie no, prorocze spojrzenie, nie boję się tego słowa powiedzieć, ale spytam właśnie w tym kontekście, jak mówicie dzisiaj na Ukrainie ludziom, parafianom, decyzjanom o Bogu, o miłości bliźniego, nawet nieprzyjaciela. Czy dzisiaj da się tam omówić te rzeczy, te nasze prawdy wiary?
Trudniej się mówi, ale mówimy i bardzo wiele trzeba indywidualnych spotkań, kiedy przychodzi człowiek i mówi, że w tej sytuacji nie da się mówić o miłości nieprzyjaciół, bo jak można mówić, jeżeli u człowieka zginęła córka, czy wnuk na wojnie, czy został torturowany, wrócił na wymianie jeńców, ma powykręcane palce, i to mówi, jak ja mogę mówić o miłości? Ja mówi, jeszcze nie jestem gotów. Ale wtedy taka osobista, dłuższa rozmowa, kiedy Pismo Święte otworzymy, kiedy ja proszę o, żeby zacząć od modlitwy za tych, kto przyczynił tyle zła, zrobił tyle zła pana wnukowi. I Bóg działa. Ja pamiętam, jak jeszcze do 24 lutego bywałem w Medjugorje na spotkaniach żołnierzy, którzy tam z Ługańska, Doniecka tam walczyli i potem mieli okazję pojechać do Medjugorje i tam było spotkanie. I pamiętam, jak na początku spotkania taka atmosfera, że absolutnie o pokoju, o miłości i o przebaczeniu na razie mowy być nie może, ale kiedy mimo wszystko przedstawia, że to też są ludzie, że zostali oszukani przez propagandę, że ktoś im do głowy włożył straszne rzeczy, że ich oszukiwali tak samo, ja mówię, jak waszych rodziców jeszcze 30 lat temu, kiedy był Związek Radziecki, a ich oszukują aż do tej pory. Dlatego i wtedy rzeczywiście widać, jak te słowa podtrzymywane modlitwą Matki Bożej dotykają serca. Ja też widziałem, jak w Medjugorje lżej się o tym mówi, o przebaczeniu, o miłości i nieprzyjaciół. I dlatego, że tam Matka Boska działa. Ona, ja widzę, jak Maria pracuje nad sercem takiego żołnierza, człowieka poranionego i jakie cuda tam się dokonują. I mówić trzeba, ale rzeczywiście, tak jak ojciec powiedział, jest to bardzo trudne i niektórzy się podają, że jakby poczekajmy do zakończenia wojny, potem będzie lepsza sytuacja, no to zaczniemy o tym mówić. Ale niestety mamy takie zadanie mówić już o tym dzisiaj. Nie możemy milczeć, dlatego że miłość i przebaczenie połączone z modlitwą i postem zatrzymają wojnę. Jak będzie modlitwa i post i nienawiść, to wojny nie zatrzymamy. A jak będzie, jak Matka Boska mówi, modlitwa, post i przebaczenie w miłości, to Bóg może taką wojnę zatrzymać w jednej sekundzie. Coś takie się stanie, że ta wojna się skończy. Ale my musimy współpracować z Panem Bogiem. Właśnie to, co jest najtrudniejsze w tej chwili, przebaczenie, miłość, modlitwa wytrwała, i post. Post ma ogromną moc i dlatego też spotykam ludzi, szczególnie rodziny żołnierzy, syn, mąż, wnuk, ojciec jest na froncie i oni mówią, nie mamy już kilka dni łączności, bo nie ma tam internetu, nie wiemy, czy jest żywy, co możemy. Możemy się modlić. I mówi, nawet dzieci proszą, żeby zorganizować post. I nawet dzieci poszczą, ażeby wyprosić u Boga powrót tatusia z linii frontu, żeby wrócił cały i zdrowy. I to jest ta moc, która powstrzyma tą wojnę i która nas doprowadzi do pokoju i która też potem da nam siłę pomóc Rosjanom zrozumieć pewne rzeczy, i pomóc im w procesie nawrócenia. Ale ten proces nawrócenia musimy zacząć od siebie. Ja od siebie, każdy Ukrainiec, tutaj parafianin, wierny naszej diecezji, każdy musi dołożyć swoją cegiełkę. Jesteśmy wszyscy na froncie.
Mamy już telefony, odbieramy więc pierwszy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, nazywam się Massimiliano. Trzysta dni wojny na Ukrainie to są 300 dni, to co się dzieje, naprawdę coś okrutnego, coś okropnego naprawdę, ale chciałem tak, mam taka krótka refleksja. Ja się naprawdę w sposób bardzo szczery tak się kłaniam wobec biskupowi, księży, kościół, ale jako chrześcijanin, który widzi, co się dzieje i dzieje się też coś prawdziwego. Za kilka dni obchodzimy święta Bożego Narodzenia, czyli to nie są urodziny, tak jak czasami tak się mówi, się słyszy, urodziny Pana Jezusa. To jest po prostu chyba odwrotnie. Bóg odwrotnie, tak Bóg się zbliża do nas i możemy na pełne ręce wykorzystać to. Wykorzystać właśnie łaska Pana Boga, który ciągle jest przed drzwiami i puka. I teraz co chcę powiedzieć? Chciałbym powiedzieć tak, żeby przestać. Kilka minut temu oglądałem trochę wiadomości z telewizji TVP i ciągle wróci ten nurt, ciągle wróci ta płyta, która słyszymy już od miesiące, lata. Niemcy są tacy, bo tak, to Rosja i to Putin i to Hitler i tak dalej. Wiemy, że przebadzić ci, którzy są sprawcami wojny, tak jak tych ludzi, naprawdę tak jak mówił biskup, jest bardzo, rzecz bardzo, bardzo trudna, tak? Nawet nie chcę powiedzieć teraz, że trzeba wybawić, tak? Ale chciałbym powiedzieć jedna rzecz. Przestańmy już na końcu wrzucać błoto jedny do drugie, bo to są sprawy tylko i wyłącznie takie polityczne, tak? My, Polacy, wy, Francuzi, ja jestem Włochem, tamten zachód to taki, wschód to inaczej. Jesteśmy naprawdę wszyscy bracie. Jeżeli, tak jak mówił teraz biskup, ostatniego słowa, pięknie, tak bardzo mi przypodobało, jeżeli nie zmienimy od nas, jeżeli się nie zaczyna od nas, nie jutro, nie pojutrze, nie 24 czy 25 grudnia, od teraz, jeżeli nie zmienimy punkt widzenia, czyli nie przestawiamy nasze myślenie, nasze serce, nie ustawiamy według te fale, które wchodzą od Boga, nic się nie zmieni. Jezus mówił, wojny są i będziecie cały czas mieli. Biedni są i będziecie cały czas mieli. My mamy Jezus do wykorzystania teraz. Ta Jego łaska jest dana po to, żeby zmienić raz na końcu. I powoli, może być kropla, ale ocean jest zrobiony przez krople wody. Jeżeli te krople my nie wkładamy, to nic nie będzie się zmieniło. Ja chciałem uciskać naprawdę bardzo mocno wszystkich tych Ukraińców, którzy w tym momencie słuchają czy nie słuchają, księdza biskupa, wszyscy, naprawdę wszyscy, ale moja prośba jest taka, dzisiaj wieczorem, już kończę, żeby naprawdę nie patrzeć między nami, żeby się nie patrzeć jako z flagami patriotycznymi. Patriotyzm to jest dobra rzecz, ale taki nacjonalistyczny, możemy zliskać do tego i wtedy naprawdę pokój Jezusa nikt nie będzie panował na świecie. Więc róbmy to. Otwieramy serce do Chrystusa. On przychodzi, bo chce zbawić świat. Nic innemu ma na głowie. Bóg ma tylko w głowie, w sercu to zbawić świat przez życie Jego Syna, który umarł na krzyżu dla nas. Bardzo dziękuję. Przepraszam, ja nie chciałem obrażać nikomu. Mam nadzieję, że odbieracie dobrze moje słowa. Nie chciałem absolutnie powiedzieć.
Nic podobnego, panie Maximiliano. Oczywiście nic podobnego, nikt się nie poczuł obrażony tymi słowami. Bardzo panu dziękuję za tę wypowiedź. Dziękuję bardzo też, że pan też tak to rozpoczął tę naszą dyskusję takim właśnie też głębokim głosem. Księże biskupie, bardzo proszę.
Tak, ja również dziękuję. Właśnie o to chodzi, że kiedy miłość zapanuje w naszych sercach, kiedy się tak naprawdę nawrócimy, to wtedy Bóg będzie działał wielkie cuda. Zdziała cuda na całym świecie. I tak jak widzę, jak żołnierze w okopach się nawracają i ich rodziny, ale niestety jeszcze takich wielkich nawróceń tych, którzy są dalej od linii frontu, nie dostrzegam. I tu taka wdzięczność panu Massimiliano za to, że on widzi ten, bo to jest problem nasz, że my, jestem ochrzczony, chodzę do kościoła, to jest wszystko dobrze, ale musimy być rzeczywiście bardziej jeszcze uwrażliwieni na miłość, żeby się nie ranić. Tam ranią żołnierzy kule, które lecą, rakiety, a my się słowami jeszcze bardziej ranimy. I Bóg czeka na nasze głębokie nawrócenie i chce nam, Pan Jezus na te święta Bożego Narodzenia chce nam przynieść prawdziwy pokój. Bo pokój to jest coś więcej niż brak wojny. To jest jeszcze coś więcej. I właśnie dziękuję panu Massimiliano za tą piękną myśl, za refleksję, która niech dotknie każdego z nas.
Mamy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Nie, będzie pochodzący z imienia Zawsze Dziewicą.
Teraz i zawsze.
Andrzej Dziecię Sandomierski.
Kłaniam się panu.
Podam cię ojcze Witoldzie gorąco o księdza biskupa Jana sobie ekscelencję takiego ukochanego za tyle cierpliwości, wytrwałości i tak dalej. W duchu jedności, duchu wiary, ekscelencja drogi. Coś ci można powiedzieć. Wiele co wypowiadam do tej krzyżowej, aby powiem w obronie do świętej rodziny. Życzę ci dużo zdrowia, wielu was Bożych, Ukrainie całej, księdzu biskupu Nukrzyckiemu i tobie, aby Maria Najlepsza Matka cię ukochała całym sercem i swoim własnym cię macierzyńskim was osłaniała a Pan Jezus, a Boża Dziecina obrzędowa wam pobłogosławiła. Nie będzie pochodzą wszyscy, ale zawsze dziewicą.
Teraz i zawsze. Dziękujemy bardzo, panie Andrzeju.
Bóg zapłać, dziękujemy za pozdrowienie i również pozdrawiam księdza biskupa Krzysztofa i Edwarda z Sandomierza. Tak się ładnie składa, że my razem z ojcem prowadzącym pochodzimy z sandomierskiej diecezji i dlatego też i w sercu mam nasze tereny i niech Bóg na te święta Bożego Narodzenia naszą diecezję sandomierską i Tarnobrzeg i Nisko i Zarzecze broni i błogosławi.
Księże biskupie, czego będzie ksiądz życzył swoim diecezjanom, parafianom teraz na Boże Narodzenie, w Wigilię? Jakie to będą życzenia? Jeszcze nie kończymy tego programu, tylko już tak w polinii pana Andrzeja.
Myślę, że przede wszystkim, żebyśmy w tej trudnej sytuacji, bo myślę, że to będą trudne święta, bo już jest trudno, a nie wiem, czy w ogóle światło będzie, czy będzie ciepło, ale żebyśmy się nie przestraszyli. Będę życzył, żeby strach nas nie zjadł, żebyśmy wykorzystali ten trud i ten chłód i brak światła do tego, żeby odczuć atmosferę betlejemską, grota betlejemska. Nie było tam ani ogrzewania, ani światła, a Pan Jezus, Bóg, narodził się. Ja myślę, że jeżeli tak popatrzymy na całą sytuację, na tą wojnę i na te trudności, które mamy, to być może będzie możliwość sercem dotknąć tajemnicy Bożego Narodzenia w tym roku tak jak nigdy do tej pory. Wspominam 2003 rok, nasz kościół był w budowie, nie było okien, drzwi, była pasterka, i przywieźli nam z wioski siana i słomy, z tyłuśmy ognisko pod chórem zapalili, kto komu było w nogi zimno, podszedł, podgrzał nogę, a tu, gdzie ołtarz, ludzie stali w słomie i w sianie. Minus 12, to tą pasterkę pamiętają ludzie do tej pory. Bracia Albertyni wtedy przyjechali, to oni mówią, do tej pory pamiętamy tą pasterkę, minus 12, z tyłu tam ognisko się pali, tu my w czapkach stoimy na mszy. Ja myślę, że w tym roku to już nie tylko w zaporoskiej świątyni, ale prawie że we wszystkich miastach na wschodzie Ukrainy właśnie tak będziemy przeżywać pasterkę, jeśli da się odprawić. I będziemy przede wszystkim prosić, żeby Jezus przyszedł do naszych serc, nawet w takich trudnych warunkach. A im trudniej, tym Jezusowi się bardziej podobamy, dlatego że człowiek, który przeżywa trudności, jest lepszy, jest pokorniejszy i Panu Bogu wtedy lżej jest nam coś wytłumaczyć. I ja tak razem z kapłanami tak przygotowujemy naszych wiernych w czasie Adwentu, teraz w czasie Nowenny, ażebyśmy byli gotowi na wszystko, ale najważniejsze, żeby w tym, co by nie było, żeby był Jezus. Żeby był Jezus i żeby Jezusowi było w moim sercu ciepło i żeby było tam w moim sercu prawdziwe światło wiary. Jak to będzie, to mamy spełnione wszystkie pragnienia naszych serc.
I to będzie dobre Boże Narodzenie. Tak. Mamy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak, witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Teresa z Zamościa.
Witamy, Pani Tereso. Proszę.
Ja chciałam bardzo, bardzo gorąco pozdrowić księdza biskupa, którego znam osobiście i wspieramy w modlitwie każdego dnia. Niech zapanuje pokój, a Boże dzieci błogosławi. To tylko tyle.
Kłaniamy się, Pani Tereso. Dziękujemy bardzo. Księże biskupie,
dziękuję. Serdecznie dziękuję za pozdrowienia. Ja z Zamościa, bo byłem wikariuszem w Zamościu i stamtąd wyruszyłem do Ukrainy, w stronę Kamieńca Podolskiego. Bardzo mile wspominam Zamość. W liceum uczyłem przez rok, bo to wtedy był pierwszy rok katechezy w szkołach. Bardzo mile wspominam drugie liceum zamojskie i tą atmosferę. I bardzo też dziękuję za wsparcie modlitewne. Wiele osób pisze, dzwoni, że Zamość pamięta. Bóg zapłać za to wsparcie już 31 lat z Zamościa. Bóg zapłać.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, kłaniam się, Andrzej Śniegula, Rada Solidarność Rolników Indywidualnych.
Kłaniam się, Panie
drogi Andrzej. Ojcze, drogi ekscelencjo, księże biskupie, dziękuję za piękne słowa, to co ekscelencja mówi o tym nawróceniu, że jeszcze wszyscy się nie nawrócili, bo to właśnie to nawrócenie. Ale proszę zauważyć również, jaka jest sytuacja, gdzie chce nas się skłócić, Polaków z Ukraińcami. Poprzez to w tej chwili akurat miałem przed chwilą nasz dziennik, w którym jestem akurat w Radzie Krajowej Solidarności Rolników Indywidualnych, po prostu no, przygotowujemy takie pogotowie strajkowe, prawda, i tak dalej, bo to jest takie troszkę niezrozumienie, no co prawda rolnicy są poszkodowani poprzez niby jakieś tam sprowadzanie zboża technicznego, gdzie my swoich nie możemy sprzedać i tak dalej, ale ja myślę, że to jest po części nie może ukraińskie, bo tak jak ksiądz biskup stwierdził, prawda, że wiele jest tam załóżmy tych lewaków, tak można powiedzieć, po prostu tutaj są olbrzymie koncerny załóżmy zachodnie, które wysyłają zboże powiedzmy do nas, niby jakieś tam zboże techniczne i tak dalej. My śmiemy twierdzić, rolnicy jako taki, że ani grama zboża nie ma przekazanego dalej, załóżmy, jako rolnika ukraińskiego. To są wszystko po prostu oligarchowie zachodni, którzy po prostu chcą po prostu włożyć w kij mrowisko, skłócić nas, prawda, pokazać, że jednak te Polacy nie są tacy dobrzy, to jak ty pokazali i tak dalej. Dlatego ja chciałbym tutaj zwrócić właśnie szczególną uwagę na to, prawda. Ja tutaj myślę, że mam nadzieję, że do tego protestu nie dojdzie, prawda, tych rolników indywidualnych, bo to jest w ogóle wiadomo, prawda, wina Brukseli, która stosuje politykę taką...
Panie Andrzeju, ale to nie jest temat, nie odchodzi od tematu.
Tak, ale to jest temat, no po prostu, proszę ojca, po prostu, no jeżeli wspólny nas Ukraińcy, 300 dni wojny na Ukrainie, to powoduje i boję się, że prawda, że chce się nas w jakiś sposób tutaj, prawda, sprowokować, może, no nie wiem, jak to określić, boję się tego, proszę ojca, i dlatego pozwoliłem sobie tak po prostu zabrać głos. Z Panem Bogiem pozdrawiam.
Kłaniamy się. Dziękujemy, że Pan zabrał głos, Panie Andrzeju. Dziękujemy bardzo. Ekscelencjo, tutaj nie wiem, czy może nie tyle o zbożu, co bardziej o tym pojednaniu polsko-ukraińskim.
Myślę, że Pan Andrzej dotknął tej sprawy, dlatego że to jest wojna, która toczy się też o nową perspektywę w stosunkach polsko-ukraińskich. Bardzo wielu politykom wielkim zależało zawsze na tym, aby Polacy, Ukraińcy za bardzo się nie przyjaźnili. I wielkie były działania destrukcyjne każdego dobrego kontaktu Polaków z Ukraińcami. I ja myślę, że jednym z owoców tej wojny, która w tej chwili trwa i tej wielkiej solidarności Polaków wobec Ukraińców, będzie to, że razem Polska z Ukrainą będzie wielką mieć pozycję w Europie. Duchowo jesteśmy bardzo blisko, mentalnie też. Ja myślę, że kiedy pewne kwestie jeszcze historyczne historycy nam powyjaśniają i będzie jakieś takie wielkie rzeczywiście zakończenie tego, co było trudne w naszej historii, to czekają nas piękne lata, piękna przyszłość i gdy nam się uda zbudować nową taką perspektywę współistnienia Polaków i Ukraińców na arenie międzynarodowej, to ja sądzę, że to będzie piękny czas i dla całej Europy. I takie światło pójdzie od nas, od Polaków i Ukraińców, nowe światło pójdzie na wschód, a więc pomożemy Rosjanom, ale też i na zachód. I myślę, że Boży Duch uczyni wielkie cuda i myślę, że ta wojna doprowadzi do wielkich zmian, że to, co najpiękniejsze, jest naprawdę przed nami.
To właśnie, księże biskupie, czy na ile widać jakąś tę zmianę w mówieniu, w myśleniu na Ukrainie o Polsce, o Polakach? Mówię tutaj o społeczeństwie, jak to mówimy, o zwykłych ludziach.
Gdzie bym się nie pojawił, czy to w sklepie, bo akcent polski jest, od razu widzą, że nie jestem urodzony w Ukrainie i kiedy słyszą, że jestem Polakiem, to wiele, tyle miłości, tyle ciepła, tyle wdzięczności ze strony ludzi, którzy wcześniej byli albo obojętni, albo mieli informacje takie nie najciekawsze o Polakach, dlatego że propaganda też swoje robiła. I dlatego też w tej chwili to, co zrobiła Polska od 24 lutego, te miliony Polaków, którzy otworzyli swoje domy dla Ukraińców, to, że my mamy co jeść, że mamy czym się podzielić, że ta humanitarna pomoc przybywa z Polski i nasi politycy, którzy też, oni się zmieniali w ostatnich latach, różne frakcje polityczne, ale Polska zawsze była adwokatem Ukrainy i za Wałęsy, i za Kwaśniewskiego, i potem każdy z prezydentów, z premierów, oni podtrzymywali Ukrainę. I pamiętam, jak jeden z premierów był na otwarciu, na poświęceniu cmentarza w Charkowie, cmentarza rozstrzelanych oficerów, I on mówi, no daj Boże, żeby jeszcze Ukraina ze 20 lat się utrzymała, to potem już da sobie radę, bo Rosja, mówi, będzie wszystko robić, aby pozbawić niezależności Ukrainę. I rzeczywiście ja widziałem zawsze, że i politycy, i naród polski wspierał Ukrainę, a to, co się w tej chwili dzieje, to jest wręcz niesamowite. Ludzie, którzy nie mieli żadnych kontaktów z Polską, ale w tej chwili tyle ciepłych słów, tyle wdzięczności. I to, ja już mówiłem to na antenie i Radia Maria, i chyba w telewizji Trwam, że kiedyś na początku lata przyszedł człowiek do mnie, który nie chodzi do kościoła. Przyszedł, bo się dowiedział, że tu jest polski biskup i mówi, taki ciekawy gość, oczytany, i mówi, ja, mówi, sobie zadaję pytanie, co Pan Bóg przygotowuje dla Polski, jeżeli natchnął Polaków taką wielką solidarnością i miłością do Ukrainy. To, co Polska zrobiła, to jest niesamowite. I mówi, jaka wielka nagroda jest u Pana Boga przygotowana dla narodu polskiego. Mówi, chciałbym dożyć i jeszcze to zobaczyć. I to jest właśnie to wielkie świadectwo Ukraińców, które ja mogę obserwować każdego dnia w rozmowie nie tylko z naszymi parafianami, z diecezjanami, ale z ludźmi, których czasami nawet przypadkowo spotykam w różnych miejscach i którzy się dowiadują, że jestem Polakiem. I chcę tu bardzo nisko się pokłonić wszystkim moim rodakom i podziękować za tą wielką sprawę. Robicie sprawę jeszcze ważniejszą, zrobiliście już jeszcze ważniejszą niż ja, niż my tu kapłani, dlatego że pokazaliście bezinteresowną miłość, która czyni wielkie cuda.
Jeszcze biskupie, mamy jeszcze dwie minuty, króciutko. Był ksiądz biskup miesiąc temu w Rzymie, spotkał się z Ojcem Świętym, z księdzem arcybiskupem byliście z Lwowa Mokrzyckim. Z czym ksiądz biskup wrócił po tym spotkaniu? Jakie było to spotkanie? Co usłyszał od Ojca Świętego?
Przede wszystkim zobaczyłem w oczach Ojca Świętego wielką miłość i troskę o Ukrainę. Naprawdę Ojciec Święty całym sercem jest z narodem ukraińskim. Jak tylko się nadarzy okazja, to przyjedzie. Ale Ojciec Święty, on nie chce sobie zrobić PR-u. Mówi, po co ja mam jechać, jak dzisiaj pojadę, no to już nie dam rady uwolnić wielu jeńców z niewoli rosyjskiej. Papież robi wielką sprawę. Ja tak tylko króciutko pokażę, że na przykład dzieci ukraińskie chore są przyjmowane przez na przykład szpitale w Holandii, we Francji, w Niemczech, a szpital Bambino Gesù w Rzymie papieski, on przyjął 10 razy więcej tych dzieci i papież nawet nie lubi, jak się o tym mówi, dlatego że rzeczywiście papież realizuje Ewangelię. Pomaga, nikt tyle nie pomógł Ukrainie, co papież. I to robi już od 14 roku. A od 24 lutego każda audiencja, każde spotkanie z ludźmi, z prezydentami, z dyplomatami, wszystkim przypomina, pomagajcie Ukrainie i módlcie się za Ukrainę. I to wszystko, co ja wiedziałem, już było potwierdzone podczas tej wizyty, kiedy siedziałem za stołem z Ojcem Świętym i mogłem w jego oczach wyczytać i z jego ust usłyszeć o tej wielkiej miłości i trosce, jaką Ojciec Święty ma dla Ukrainy.
Ekscelencjo, kończymy. Wkrótce Boże Narodzenie. Z całego serca dziękuję za naszą rozmowę dzisiejszą i życzę też na święta, w imieniu też naszych słuchaczy i telewidzów, tak sobie pozwolę, żeby Książę Pokoju, który się narodzi, przyniósł spokój każdemu Ukraińcowi i całemu krajowi, żeby ta wojna rychło dobiegła końca. Niech miłość zwycięży nad nienawiścią i pokój nad wojną.
Daj Boże, niech się tak stanie. I dla ojca i dla wszystkich ojców prowadzących, dla telewizji Trwam, dla Radia Maria, dla naszej ojczyzny, umiłowanej Polski. Życzę, niech deszcz Bożej łaski spłynie na naszą ojczyznę, żeby się dobrze działo w Polsce. Niech Polska będzie bogata i święta i wtedy Ukraina nie zginie. Będziemy przy Polsce zawsze też bogaci i będzie nam dobrze, tak jak w tej chwili.
Ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie, był naszym gościem. Ekscelencjo, Bóg zapłać raz jeszcze, niech Bóg prowadzi i błogosławi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Dziękuję również Państwu za udział w naszych rozmowach. 300 dni wojny na Ukrainie to był temat naszych rozmów. Życzę Państwu dobrego wieczoru, a o 21.30 w Radiu Maryja audycja dla rodziców i małżonków. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Thank you.